Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcasts. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśniecie przycisk Wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj opowiem Wam historię podobną do tej z filmu Milczenie owiec. Doszło do niej w Brzyczynie, w okolicy Skawiny. Był 31 maja 1999 roku. Na policję zadzwonił mężczyzna, który w piwnicy znalazł ciało swojego syna. To, co funkcjonariusze zastali po przybyciu na miejsce, przeszło ich wyobrażenie. W małym piętrowym domu na skraju Brzyczyny policja znalazła rozczłonkowane zwłoki mężczyzny. Ciało wisiało przymocowane za nogi do kraty okna. Nigdzie nie było głowy. Obok leżała maska uszyta z ludzkiej skóry. Kto stał za tak makabrycznym czynem i czy poniósł zasłużoną karę? O tym już za chwilę. W domu, w którym doszło do tragedii, mieszkał ojciec Józef z synem Witoldem. Rodzina wywodziła się z Drohobycza. We wrześniu 1939 roku zostali wywiezieni do Kazachstanu. W 1941 roku Józef został zmobilizowany i wysłany na Kaukaz. Po wojnie studiował i został stomatologiem. Ożenił się z Rosjanką. Jego syn, Witold, był technikiem dentystycznym i protetykiem. Jako pierwszy do Polski w 1991 roku przyjechał na studia Władysław, syn Witolda. W 1994 roku Witold sprzedał swój majątek i pojechał za swoim synem. Wkrótce w Polsce zamieszkał owdowiały Józef. W przyszłości miały też przyjechać żona Witolda i jego córka. Mężczyzna miał problemy ze znalezieniem pracy. Krótko pracował fizycznie, ale nie nadawał się do tej pracy. Rodzina żyła w biedzie. Dostawali zapomogę i korzystali z darmowych obiadów. Witold zastanawiał się nad wyjazdem z Polski. Niestety, brak pracy i kończące się pieniądze sprawiły, że życie tej rodziny dalekie było od ich oczekiwań. Władysław studiował najpierw medycynę, a potem psychologię. Sąsiedzi mówili, że był dziwnym człowiekiem. Zawsze chodził ze spuszczoną głową, nikomu nie mówił dzień dobry. Nie miał dziewczyny. 5 miesięcy przed morderstwem Witolda, 6 stycznia 1999 roku, na wysokości stopnia wodnego Dąbie na Wiśle w Krakowie wyłowiono z wody wplątany w śrubę statku płat ludzkiej skóry i nogę. Szczątki należały do 23-letniej studentki religioznawstwa Katarzyny. Wywołało to ogromne poruszenie i strach. Obie sprawy wiązano ze sobą ze względu na oskurowanie ofiar. Do rozwiązania tej sprawy zaangażowano specjalistów z różnych instytucji. Policja próbowała odtworzyć, co działo się w domu w Brzyczynie w dniu tragedii. 30 maja w domu poza Józefem i Witoldem był też Władysław. 3 miesiące wcześniej zrezygnował ze studiów i mieszkał z ojcem i dziadkiem. Dziadek od razu rzucił podejrzenia na wnuka. Policja odnalazła Władysława na przystanku autobusowym w Libertowie. Gdy go zatrzymano, miał powiedzieć: "No to macie mnie". Z uśmiechem przyznał się do makabrycznej zbrodni. Policja odtworzyła przebieg wydarzeń, do których doszło feralnego dnia. Wieczorem Władysław zawołał ojca do piwnicy pod pozorem prac gospodarskich. Tam poraził go paralizatorem. Następnie zadał mu 15 ciosów w szyję i klatkę piersiową. Narzędziem zbrodni był wkrętak. To, co zrobił później, przeraża. Łopatą i nożem sekcyjnym pozbawił ciało ojca głowy. Potem ją oskurował. Następnie skórę zaszył nićmi. Natomiast głowę wyrzucił przez balkon. Rano Józef, który był osobą niedowidzącą, dostrzegł Witolda, który siedział przed domem. Miał na głowie słomiany kapelusz. Nie wiedział wówczas, że w rzeczywistości jest to wnuk, który ma na twarzy maskę z ojca. Widział u mężczyzny dziwne czerwone plamy za uszami. Morderca tłumaczył, że to farba, którą miał się pobrudzić. Potem Józef poszedł do kurnika. Następnie zjadł z synem śniadanie. Jednak jego głos był jakiś dziwny. Józef zdziwił się, że tego dnia nie widział swojego wnuka. W południe w piwnicy znalazł ciało swojego syna. Pobiegł wówczas do przyjaciela do Libertowa i wtedy powiadomił policję. Okazało się, że sposób, w jaki Władysław zabił ojca, nawiązywał do rytualnego zabójstwa barana, w którym kiedyś uczestniczył na Kaukazie. Podobno chodził w masce po wsi i udawał własnego ojca. Podłożem zbrodni był zadawniony konflikt. Władysław miał żal do Witolda, że ten zdradził jego matkę. Ojciec był apodyktyczny, chciał mieć kontrolę nad życiem syna. Wybrał mu nawet kierunek studiów. Gdy Władysław rzucił studia, konflikt się pogłębił. Podobno mężczyzna żądał od ojca pieniędzy na wyjazd do Francji. Ze względu na drastyczność wydarzeń, proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Odtajniono jedynie wyrok. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Krakowie skazał Władysława na karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd podkreślił jednocześnie, że morderca w momencie dokonywania tego czynu miał ograniczoną poczytalność. Sąd utajnił uzasadnienie wyroku. Wiadomo, że Władysław przyjął go ze spokojem. Proces skończyłby się dużo wcześniej, jednak 17 miesięcy sąd czekał na zeznanie dziadka oskarżonego. Po zbrodni Józef wyjechał z Polski. Konieczna była współpraca ze stroną rosyjską. W listopadzie 2001 roku sąd orzekł, że Władysław działał z zemsty, czyli niskich pobudek, które zasługują na szczególne potępienie. Do tego była to zbrodnia wyjątkowo okrutna, a jej ofiarą padł ojciec. Władysław mógł skorzystać z warunkowego przedterminowego zwolnienia dopiero po odbyciu 20 lat kary. To niewątpliwie jedna z najstraszniejszych zbrodni w historii naszego kraju. W lutym 2003 roku sąd przychylił się do wniosku Władysława i wydał zgodę na odbywanie przez niego kary w Rosji. Przemawiało za tym m.in. to, że posiadał rosyjskie obywatelstwo. Jak powiedział sędzia Rafał Kieta, przewodniczący Wydziału Karnego Sądu Okręgowego, sąd nie znalazł podstaw do sprzeciwienia się wnioskowi. Oskarżony argumentował chęć przeniesienia do rosyjskiego więzienia potrzebą bycia bliżej matki. Po zabójstwie Władysława Józef nie wrócił na Kaukaz. Zamieszkał u krewnych w Soczi. Mimo wielu podobieństw okazało się, że zabójstwa Witolda i Katarzyny dokonały dwie różne osoby. Mordercę studentki aresztowano dopiero 4 października 2017 roku. Jestem ciekawa, co myślicie o tej potwornej zbrodni. Koniecznie dajcie znać w komentarzach. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których m.in. korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.